O tym, że interregnum to więcej niż gra, a część pewnego systemu kształcenia, szkolenia, świadczy chociażby zdanie, że zwycięzca w tej rozgrywce zdobywa przewagę poprzez kontrolę lub uniemożliwienie kontroli innym. To zdanie mogłoby być częścią scenariusza jakiejś międzynarodowej batalii, w której przecież chodzi, jeśli nie o zyskanie przewagi, to chociażby o uniemożliwienie kontroli innym. No, brzmi bardzo współcześnie.
W każdym przypadku warunki zwycięstwa określa scenariusz. Więc możemy sobie wyobrazić, że scenariusz dotyczy czegoś innego, ale w zdecydowanej większości przypadków mechanika gry wymusza to, żeby zwycięstwo wiązało się albo z wejściem w konfrontację, zajęciem kontroli, albo przez odmowę dostępu, czyli uniemożliwienie kontroli jakiemuś innemu graczowi nad jakimś określonym obszarem. To oczywiście wpisuje się w pewien sposób myślenia o świecie i my sobie z tego zdajemy sprawę. Zresztą takim elementem, który równolegle rozwijamy do tworzenia scenariuszy i doskonalenia w ogóle tej części informatycznej gry, bo z tym, jak można sobie wyobrazić, jest bardzo wiele takich dodatkowych komplikacji, które zawsze chyba są związane z tworzeniem jakiegoś oprogramowania komputerowego, ale my sobie zdajemy sprawę, że w największym stopniu ten system bazuje na takim myśleniu o świecie, które określić możemy mianem realistycznego. Ale tutaj myślę o realizmie w duchu chociażby refleksji takich badaczy stosunków międzynarodowych jak Hans Morgenthau czy Kenneth Waltz. A wcześniej, jeżeli byśmy chcieli znaleźć jakieś starożytne inspiracje, to oczywiście w Europie Tukidydes i jego refleksja o wojnie peloponeskiej, no i pewnie Sun Tzu też by nam pasował, choć to nie tradycja europejska. Czyli myślenie, które mówi, że priorytetem jest przetrwanie jakiegoś podmiotu, państwa, człowieka, grupy, i w zasadzie wszystkie możliwe działania do tego są dopuszczalne moralnie, zresztą nawet nie ma sensu prowadzić tego rodzaju rozważań moralnych poza wspólnotą, że państwa są podmiotami, te grupy czy też te grupy są podmiotowe, mają swoje cele, interesy, mają swoje narzędzia. I to jest jakby podstawowe ustawienie całego systemu. My oczywiście jako twórcy świadomi, że to wyjaśnienie realistyczne, ono, mam wrażenie, że we współczesnej analityce najpopularniejsze ono jest takie eleganckie, ale z drugiej strony ono nie zawsze wyczerpuje problem. Więc my scenariuszami dodajemy różne elementy, na przykład problem roli organizacji międzynarodowych, instytucji, zaufania. Na końcu, to już wspominałem o tym, problem braku wiedzy. Jak trudno jest podjąć decyzję, kiedy my nie jesteśmy pewni, czy wszyscy, którzy nas otaczają, mają taką samą wiedzę, plus my wiemy, że nie wiemy, mówiąc po sokratejsku. Czyli wiemy, że są informacje, które są poza naszym dostępem, a my mimo to musimy decyzję podjąć. To jest takie, można powiedzieć, laboratorium przywództwa w tym momencie. To wszystko składa się na cele gry. Czy to jest coś rewolucyjnego? Na pewno nie. I nie pierwsi na to wpadliśmy, ale mamy wrażenie, że to nasze propozycja podejścia do tego, czyli stworzenie własnego systemu, nie używanie komercyjnych gier, komercyjnych rozwiązań, prostego systemu, budowanie do tego scenariuszy i tworzenie metodologii ich budowania, nad tym też bardzo intensywnie pracujemy. No i to pani redaktor o to nie pyta, ale pozwolę sobie niepytany powiedzieć, że cel jest taki, że chcielibyśmy w perspektywie kilku lat stworzyć z jednej strony olbrzymią bazę dokumentacyjną dotyczącą tego, jak gry można używać, no i mamy nadzieję społeczność miłośników, oczywiście społeczność akademicką przede wszystkim na styku cywilno-wojskowym. Gra jest oczywiście jawna, to nie jest żadne tajne oprogramowanie, ono nie wykorzystuje żadnych informacji niejawnych. Jest na serwerze naszej uczelni, ale używamy jej spokojnie poza nią.
O to miałam pana też pytać w dalszej części rozmowy, także już dziękuję za odpowiedź. A teraz jeszcze nawiązanie do umiejętności, do tego, co nas interesuje, do tej strony użytecznej całego systemu. Jakiego rodzaju umiejętności zyskują uczestnicy kształcenia? Umiejętności, które mogą pomóc w podejmowaniu decyzji w warunkach niepełnej informacji?
Przede wszystkim, to może nie jest umiejętność, ale od tego zacznę, otrzymują takie doświadczenie bycia w sytuacji, w której musi objawić się przywództwo. I sami możliwe, że będą musieli w tą rolę wejść, nawet jeśli takiej kompetencji nie posiadają. Muszą wejść w sytuację rywalizacji, w sytuację, w której mogą przegrać, no i przez to wyjść ze strefy komfortu.
Włączę się jeszcze na doświadczeniach rozmaitych, umiejętności się budują.
Oczywiście. A teraz jakie umiejętności? My możemy te scenariusze profilować dowolnie. Oczywiście jako politolodzy, badacze stosunków międzynarodowych, badacze bezpieczeństwa, większość naszych scenariuszy jest sprofilowane w taki sposób, żeby rozwijać wiedzę i umiejętności z tych obszarów. Umiejętności analityczne. Opisz sytuację, przedstaw ją i przekaż swoją analizę innym osobom i zaproponuj rekomendacje pewnych działań, ale uzasadnij swoją rekomendację w duchu wiedzy teoretycznej. To dlaczego ty rekomendujesz zrobić tak, a nie inaczej? A dlaczego zakładasz, że oni zrobią tak? Na jakiej podstawie? No to się pojawia oczywiście myślenie strategiczne. I teraz do tego myślenia strategicznego, im więcej wiedzy różnej dorzucimy, tym ta analiza i możliwość działania są bogatsze. Mocno tego elementu nie rozwinęliśmy, ale myślimy o tym, ale jest bardzo duża przestrzeń dla badań z obszaru psychologicznego, dotyczącego tego, jak ludzie radzą sobie w takich sytuacjach, jak wygląda dynamika w grupie, kiedy musimy wejść w rozgrywkę. No, ja tutaj o tym nie mówiłem, bo wspomniałem trochę o scenariuszach, ale mamy scenariusze, w których na przykład komplikujemy studentom sposób zarządzania. Czyli nie wystarczy podjąć decyzję, bo o tym też nie mówiliśmy. Gra się dzieje na tabletach. My mamy swoje tablety, rozdajemy, choć oczywiście można też grać na swoim telefonie albo na jakimkolwiek komputerze, ale studenci, drużyna otrzymuje tablet, na którym podejmuje wszystkie decyzje. I te decyzje prowadzący gry widzi i jakby nadzoruje cały proces rozgrywki wszystkich drużyn, no ale potrafimy komplikować te procesy, na przykład, że decyzja musi być jednogłośna, albo że jakiś gracz w jednej drużynie ma możliwość blokowania decyzji, albo że każdy z członków drużyny ma inne cele w rozgrywce, co przecież nie jest niczym dziwnym, bo jeżeli spojrzymy na państwa, no to bardzo często przecież różne ośrodki polityczne rywalizują ze sobą i polityka zagraniczna w gruncie rzeczy w przeważającej liczbie przypadków na świecie jest w jakimś stopniu mniejszym albo większym funkcją polityki wewnętrznej. Więc to wszystko staramy się oczywiście w sposób uproszczony, bo też nie chciałbym, żeby ktoś nabrał mylnego wyobrażenia, że to jest jakiś symulator, który, nie wiem, można dostarczyć politykom, choć bardzo byłbym ciekawy, jakby wyglądała gra polityków z tej pierwszej ligi. To może kiedyś będzie taka okazja. To jest raczej narzędzie, które ma pokazać te procesy, o których bardzo często mówi się w sposób powierzchowny, albo opisuje w sposób redukcjonistyczny, sprowadzając je do jakichś często drugorzędnych elementów, nie wiem, jakichś rywalizacji osobistych, albo nie wiem, tylko jakiegoś jednego czynnika ekonomicznego czy też politycznego. A kiedy gramy, to się nagle okazuje, że w gruncie rzeczy mieliśmy świetny pomysł, doskonale rozumieliśmy sytuację, ale przegraliśmy grę, albo nie osiągnęliśmy założonych celów, bo wszyscy inni wokół nas nie zrozumieli albo mieli odmienne strategie, albo nie umieliśmy komunikować swoich oczekiwań. Czasami to bywa frustrujące dla uczestników, a czasami ożywiające, pozwalające spojrzeć zupełnie inaczej. Taką chyba królową wszystkich gier strategicznych są szachy, prawda? Z olbrzymią tradycją, wręcz mitologią, opracowaniami naukowymi. Ale wyobraźmy sobie, może to jest dobra metafora, żeby wyobrazić sobie, na czym polega interregnum dla osób, które no, nie mogą go w tej chwili zobaczyć, bo słuchają nas w radiu, ale zapraszam do zgooglowania, można znaleźć jakieś na pewno zdjęcia z rozgrywek. Wyobraźcie sobie Państwo szachy, że gracie w szachy, ale Wasze figury i figury przeciwników nie ruszają się tak samo. Dodatkowo waszym celem nie jest zabicie króla, tylko zajęcie jakichś określonych pól albo zbicie konkretnych figur przeciwnika innych, a przeciwnik ma inne cele, ale wy ich nie znacie. Rozgrywka w przeważającej liczbie sytuacji nie jest symetryczna. Co to znaczy? Że wszyscy gracze nie mają takich samych szans na zwycięstwo. Celem gry nie są zawody sportowe, rozwój jakby tej takiej chęci zwyciężania, chociaż też, ale one mają nam pokazać prawdziwe procesy polityczne w prawdziwym świecie. Przecież nie wszystkie podmioty międzynarodowe, a nawet nie wszyscy ludzie są tacy sami. Mają takie same cele i graczy nigdy nie jest dwóch, tylko nakładają się na siebie setki, tysiące różnych procesów, a my jesteśmy świadomi tylko ich niewielkiej części, które są najbliżej nas.